Ja mam na imię Małgosia. Z wykształcenia jestem chemikiem. Studiuję na trzecim stopniu chemię. Na trzecim roku dodatkowo też te trójki. I generalnie bardzo, bardzo nie lubię, jak wykładowcy przedstawiają jakiś wykład i mają jeden slajd przez 15 minut. Bardzo tego nie lubię. No i ja generalnie mam 3 slajdy dzisiaj, także to dzisiaj będzie podobnie wyglądać. Także przykład idzie z góry. A dzisiejsza konferencja będzie o trudnościach, ale o trudnościach, w których objawia się przeogromna miłość Boga do nas, do każdego z nas. Na samym początku, zanim dojdziemy do rozważania fragmentu Pisma Świętego z Księgi Rodzaju o potopie, chciałabym krótko powrócić do jednego z powodów, dlaczego w ogóle doświadczamy trudności i cierpienia. Po tym, jak Adam i Ewa zgrzeszyli w raju, w Księdze Rodzaju czytamy, jak Pan Bóg rzekł do Adama. Dlatego Pan Bóg wydalił z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Spuścizną popełnienia grzechu pierworodnego jest praca. Nie tylko ta, jaką wykonujemy, by zarobić na swoje utrzymanie, ale przede wszystkim praca i wysiłek, jakie wkładamy, by być bliżej Boga, by Jego poznawać. Absolutnie nie mówię, że my musimy sobie na tą miłość Pana Boga zasłużyć, bo ona jest nieskończona i mamy ją kompletnie za darmo, ale też musimy odpowiedzieć na to wezwanie miłości. I też jednym z takich elementów jest nasza praca. Praca, jaką wykonujemy, by rozeznać i wykonać powołanie głęboko zapisane w naszych sercach przez samego Boga. Takie powołanie otrzymał również Noe. Ono zostało mu objawione w sposób bezpośredni. I taki krótki fragment z Księgi Rodzaju, skierowany do Noego. Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, uczyń w arce przegrody i powlecz ją smołą wewnątrz i z zewnątrz. Podejrzewam, że budowa arki nie była łatwym zadaniem. Wyobraźcie sobie taką sytuację dzisiaj, że to właśnie ty dostajesz powołanie, by zbudować wielką łódź. Dziś po spotkaniu masz zacząć pracę nad jej budową. Dostajesz konkretne wskazówki, tak jak tutaj był uczyń w arce przegrody i powlecz nią smołą. Jak masz ją wykonać? W ogromie łaski też, jaką otrzymujesz od Boga, podejmujesz się tego wyzwania, odpowiadasz, zaczynasz budować. Ale już na samym wstępie napotykasz ogromne trudności. Przychodzisz do domu, opowiadając domownikom o cudownej misji, jaką dostałeś, oni zaczynają się z ciebie śmiać, bo przecież nikt nie zapowiadał żadnego potopu, po co masz budować łódź. Żadna telewizja nie informowała o nadchodzącym kataklizmie, ani w ogóle taki pomysł, bardzo irracjonalny, nie do zrealizowania. A ty mimo sprzeciwu najbliższych i tak podejmujesz się tej służby. Ale z kolei też napotykasz trudności wewnętrzne, nie tylko te zewnętrzne, ale wewnętrzne, czyli związane z tym, jak ja do tego podejdę, tak? Od czego mam zacząć? Skąd wezmę na to pieniądze? Kto mi pomoże? Właśnie z podobnymi trudnościami mógł się też spotykać Noe. A teraz patrząc na Noego, czy nie przypominasz sobie jakiejś sytuacji, konkretnej posługi, gdzie właśnie do konkretnego powołania, do którego Pan Bóg cię zaprosił, i czy w tym przypadku też nie pojawiły się właśnie podobne trudności? Noe zbudował arkę, ale to nie koniec przygody Noego. Pomimo tego, że budowa arki zakończyła się sukcesem, sam czas potopu też nie był łatwym doświadczeniem. Także mamy te trudności przed i też te trudności po wykonaniu, w pewnym sensie powołania tej budowy arki. Każdy z nas miał okazję, by zobaczyć silną ulewę, burzę z piorunami, płynięcie w łodzi podczas sztormu jest bardzo niebezpieczne, nasączone lękiem i niepokojem. Tak sobie myślę, że pewnie nieraz doświadczaliśmy takich sytuacji w naszym życiu, które możemy porównać do burzy. Może taką burzą, dla ciebie było przeżywanie trudnych relacji w rodzinie? Może to była burza kłótni? Może to zerwana relacja z bardzo bliską osobą, z przyjacielem, z chłopakiem, z dziewczyną? Może to śmierć bliskiej osoby? Może taką burzą jest trud pisania pracy magisterskiej? Może kolejny oblany egzamin? A może sytuacja, kiedy powtarzasz rok? Może to trudna sytuacja w pracy, gdzie firma zrzuca na ciebie ogrom obowiązków, a ty po prostu nie dajesz rady? Nie widzisz sensu? Może to jakiś dylemat o charakterze moralnym, kiedy zostałeś poproszony o zrobienie czegoś niezgodnego z twoim sumieniem? Albo o potwierdzenie czegoś niezgodnego z prawdą? Może tej burzy wówczas doświadczasz właśnie w swoim sercu? Może to kolejny raz, kiedy spotykasz się z bezpodstawną krytyką wiary katolickiej? A może w końcu wewnętrzną burzę przechodzisz, kiedy zastanawiasz się nad wyborem ścieżki życiowej? Kiedy nie wiesz jeszcze, co Pan Bóg, jakie powołanie Pan Bóg wlał w twoje serce? Albo jest to sytuacja, gdzie serce podpowiada jedno i widzisz, że to jest twoje powołanie, a wszyscy są przeciwko tobie. A może to jeszcze jakaś inna sytuacja, którą określiłbyś jako burza? I tak w ogóle po co to wszystko? I co zrobić, będąc w takiej sytuacji? Jak sobie w tym wszystkim radzić? Popatrzmy na Noego. Noe bezgranicznie zaufał Panu. Mimo trudności i wielkości powołania podjął się zadania i sukcesywnie go realizował. I tu nasuwa się pytanie, jak ja ufam Bogu? Jak ja wykonuję powierzone przez Niego obowiązki, zadania? Jak ja trwam w trudnościach? I czy wówczas załamuję ręce i narzekam, jak ja to mam źle, jak bardzo mnie Pan Bóg doświadcza? Czy raczej w cichości serca i jak Noe z wielkim zaangażowaniem i oddaniem, z zaufaniem trwam przy Bogu? W tym momencie chciałabym też przytoczyć fragment z Ewangelii świętego Marka o burzy na jeziorze. Posłuchajmy. Tamtego dnia, późnym popołudniem, powiedział do nich: przeprawmy się na drugi brzeg. Zostawili tłum i zabrali go, tak jak był w łodzi. Były z nim także inne łodzie. Zerwała się wtedy gwałtowna wichura i fale wlewały się do łodzi, tak że łódź się już napełniała. On tymczasem spał na rufie, oparty na wezgłowiu. Budząc go, więc i wołają do niego: nauczycielu, obojętne ci to, że giniemy? Wtedy on wstał, skarcił wicher, a jezioru rozkazał: zamilknij, bądź cicho. Uspokoił się wicher. Zrobiło się bardzo cicho. Do nich natomiast powiedział: dlaczego tak bojaźliwi jesteście? Nadal brakuje wam wiary. Bo przerazili się bardzo i mówili jeden do drugiego: kimże on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne. Chciałabym w tym fragmencie zwrócić wam uwagę na jedną rzecz. Pierwszą myślą w niebezpieczeństwie i trudnościach była ucieczka do Jezusa. Pomyślimy sobie, że prawidłowa reakcja. Skoro płynie z nami Syn Boży, to do Niego należy wołać o pomoc. Ale tak naprawdę w tym wszystkim uczniowie zapomnieli o jednej rzeczy. Przecież Jezus cały czas był z nimi. Cały czas był tuż obok. I tak naprawdę to wystarcza. Wystarcza to, że Jezus jest tuż obok. W każdej burzy naszego życia najważniejsze jest to, by dostrzec Jezusa, który jest obok. Uczniowie zapomnieli, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Zapomnieli o cudownym rozmnożeniu chleba, o cudzie w Kanie Galilejskiej, który miał miejsce dosłownie chwilę przed burzą. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy ja w chwilach trudności pamiętam o cudach, które wydarzyły się w moim życiu, o momentach pocieszenia, o momentach radości, o łasce, jaką Pan Bóg mnie obdarzył. Co dzieje się dalej w tym fragmencie opisanym przez świętego Marka? Jezus ucisza burzę. Jego wszechmoc jest tak potężna, że nie straszna mu żadna burza. Tak samo nie straszna jest mu burza mająca miejsce w Twoim życiu. Ale mimo to Jezus doświadcza uczniów, doświadcza Noego, doświadcza także i nas taką burzą, trudnościami. Jeśli nie doświadczyliście jeszcze takiej burzy w swoim życiu, to myślę, że z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że prędzej czy później doświadczycie. I dlaczego Pan dopuszcza takowy trud i cierpienie? Wszyscy jesteśmy, tak jak tutaj siedzimy w ławkach, wszyscy jesteśmy uczniami Jezusa. Każda burza w naszym życiu jest lekcją daną nam od samego Boga. Jest lekcją zaufania Mu. Niejednokrotnie jest też lekcją miłości, lekcją cierpliwości, wytrwałości, czasem kształtowania cnót, które są nam potrzebne, by być naśladowcami Jezusa, by żyć w pełni, by żyć tak jak On, aż po krzyż. Myślę też, że takowy trud i cierpienie są po to, by mogła się objawić wielka i przeogromna miłosierna miłość Boga do nas. Miłość ponad wszelkie trudności, ponad sytuacje podbramkowe, ponad ból i cierpienie, a nawet śmierć. Teraz chciałabym się też z Wami podzielić moimi trudnościami, gdzieś tam, które Pan Bóg mi obdarzył. Tak, obdarzył, bo trudności czy też sytuacje takie bólu i cierpienia, to też jest dar. A to, w jaki sposób to przyjmiemy, zależy od nas, bo możemy oczywiście, tak jak już wcześniej powiedziałam, ten dar odrzucić i przeżywać, być trwać w samotności, zgorzknieniu, w smutku, a możemy z tym darem zwrócić się do Pana Boga, oddać Mu. Ja doświadczyłam w swoim życiu, że jak bardzo, bardzo człowiek się bardzo mocno przybliży do krzyża, to tak jakby go nie było. Że cały trud, który de facto ja niosę, niesie już Jezus Chrystus. Ale tak konkretnie też opowiem Wam trochę. Z racji tego też, że ostatnio w weekend byłam na spotkaniu byłych wolontariuszy misyjnych w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie, chciałabym się podzielić takim też trudem i rozeznawaniem powołania misyjnego i jak mi Pan Bóg w tym wszystkim prowadził. Będąc na trzecim roku studiów, bardzo mocno poczułam zaproszenie do tego, by służyć na misjach. Wezwanie idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody bardzo mocno wybrzmiewało w sercu na każdej modlitwie. To był też taki czas cudów, bo spotkałam też osoby, które mnie poprowadziły do tego, bym znalazła się w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym. Zaczęłam formację, zaczęłam jeździć do Warszawy i podzieliłam się tym w domu. I już to był pierwszy trud. Po co ty tam jedziesz? Nie? Przecież nie możesz tutaj pomagać. W ogóle skąd ten pomysł? Ty tam zginiesz i tam są te wszystkie choroby i... No nie, generalnie rodzina nie była z tego powodu zadowolona, no ale ja gdzieś tam czułam, że to jest ten czas, miejsce dla mnie w tym Salezjańskim Ośrodku Misyjnym i trwałam i rozeznawałam to powołanie. I rozpoczęłam też formację, roczną formację do wyjazdu długoterminowego. I od tego momentu zaczęło się dziać dużo. Zaczęło się trudności, zachorował mój tato. Mój tato zachorował na taką neurologiczną chorobę, gdzie po prostu co dwa tygodnie był w szpitalu. Trwając jakby przy nim, też dowiedziałam się dużo rzeczy o sobie i to był też moment, kiedy podjęłam decyzję, że to nie jest jeszcze czas na to, bym wyjeżdżała. Nie czułam się dojrzała, żeby wyjechać na roczną misję i zrezygnowałam z tego wyjazdu, to było około lutego. tato też miał bardzo, ta choroba objawiała się tym, że wszystkiego zapomniał, nie poznawał nas, miał stany lękowe, gdzieś tam wymagał bardzo dużej opieki. I też myślałam, po prostu stwierdziłam, że to nie jest czas, żeby wyjechać na rok, że chcę być w rodzinie. Ale później jakoś tak był marzec, kwiecień. Tato doszedł do zdrowia, wyzdrowiał naprawdę. Nauczył się na nowo pisać, czytać, poznawał, nazywał rzeczy. Jakby to wszystko wróciło prawie do normy. Oczywiście tam oznaki choroby, przejścia, zapalania mózgu jeszcze gdzieś tam się objawiało, ale wszystko wróciło do normy. Ja już się tak cieszyłam i w ogóle było bardzo, bardzo dobrze. I to był też taki moment, kiedy poczułam zaproszenie, żeby wyjechać na wolontariat krótkoterminowy. Że będąc w ośrodku tak długo już i formując się, modląc się też co miesiąc właśnie z nimi w tej intencji, tak szczególnie, bo modliłam się prawie codziennie w tej intencji, poczułam, że to jest dla mnie. Po rozmowie tam z księdzem dyrektorem ustaliliśmy, że pojadę wraz z 4 innymi osobami do Albanii, do 6 misjonarek miłości. I już kupiłam bilet, zbiórkę zrobiliśmy dla dzieciaków, różnych przyborów szkolnych. Już właściwie wszystko było dopięte na ostatni guzik, na 2 tygodnie przed odlotem. Mój tata znowu trafił do szpitala i to był moment taki dla mnie, gdzie nie wiedziałam, co mam robić. Czy mam jechać, czy mam zostać w domu. To bardzo wewnętrznie, bardzo, bardzo to przeżyłam, bo tak naprawdę czułam to zaproszenie od Pana Boga tak konkretnie, tak jasno, że mam być na misjach, a jednocześnie czułam ogromne pragnienie, by być przy ojcu, by mu służyć, by z nim być, bo tak naprawdę nie wiedziałam, czy przeżyję tydzień, 2, 3 tygodnie, nie wiem, miesiąc, rok. Nie wiedziałam, co mam robić, ale też w pewnym sensie pokój mi dawało też, bo też się obawiałam o mamę, że ona sobie nie poradzi z tym wszystkim sama. Ale dawał mi taki pokój, że tata jest w szpitalu, że ma taką... Częściowo to był taki argument, że tata jest w szpitalu, że może, że ma tę opiekę, że mama nie jest obciążona tak w 100% tymi wszystkimi trudnościami. I to był taki moment, gdzie skłaniałam się ku temu, by wyjechać. Ale na tydzień przed wypisali tatę ze szpitala, ale z takimi objawami, jakie wcześniej nie było, z objawami agresji słownej, nie tylko słownej, z lękami. Tato krzyczał, bardzo trudno było jakby się nim zajmować. Mojej siostry nie było w domu, bo moja siostra z różnych przyczyn nie mogła być, mój brat też nie, mama była sama w tym wszystkim. A ja co? A ja jadę na misję, tak? Nie? Jak z jakimś spotkałam się też, jaka jestem tą, z komentarzami, jako to jestem wyrodną córką. Nie ze strony moich rodziców, ale ze strony innych osób. Jak ja mogę w ogóle opuszczać rodziców w tym momencie? I mamy, i tatę. A ja czułam, że mam jechać na misję. Bardzo jasno, nie? Ja przypłakałam chyba z 4 czy 5 dni przed Najświętszym Sakramentem, nic nie mówiąc. Ja nie wiedziałam nawet, jak się modlić. Ale zdecydowałam się pojechać. 1,5 roku przygotowań do tych misji rozeznawania, podejmowania też tej decyzji w takim pokoju, bo to był ten pokój, zdecydowałam, że pojadę. Pojechałam już w momencie, kiedy wsiadłam do pociągu, czułam pokój. Na misjach pracowałam z siostrami, misjonarkami miłości, z osobami starszymi, z paniami chorymi, już w takim stanie terminalnym. Uczyłam się, jak opiekować się tymi osobami, jak oddawać ten trud i cierpienie, jak towarzyszyć w cierpieniu, jak odnajdywać w tym Jezusa, jak Jemu też składać jakby wszystkie siły, całą osobę w tym wszystkim, bo myślami też byłam tak naprawdę gdzieś w domu, ale uczyłam się tego wszystkiego, też tej radości, takiej chrześcijańskiej radości pomimo trudności. I wróciłam do domu i zaczęła się jeszcze większa burza. Mój tato coraz bardziej podupadał na zdrowiu, ale teraz z perspektywy czasu wiem, że ta decyzja wyjazdu na misję była najbardziej dojrzałą decyzją w moim życiu, najbardziej odważną i to był czas przygotowania. Pan Bóg mnie przygotowywał w tym momencie do tego, uczył mnie jak kochać, jak dzięki temu mogłam po prostu trwać przy Ojcu w tym ostatnim etapie Jego życia. Mogłam oddawać to Jezusowi, wstawać rano, gdzie Pan Bóg mówił mi, wystarczy Ci Twojej łaski, wystarczy Ci mojej łaski, tak, i mogłam trwać, mogłam towarzyszyć. To była też przestrzeń, ten czas choroby taty, kiedy Pan Bóg uzdrowił moją relację z Ojcem, która była trudna, poraniona. To był czas jakby przelewania na mnie ogromnej miłości przez cierpienia. Ja mogłam przybliżać się do Boga w tym wszystkim, do Boga Ojca, bo w momencie, kiedy została uzdrowiona relacja z moim ziemskim Ojcem, ta relacja z Bogiem Ojcem nabrała zupełnie nowego wymiaru, wymiaru takiego bezgranicznego. Teraz właśnie z perspektywy czasu wiem, że gdyby nie wyjazd na misję, to nie dałabym rady tak towarzyszyć tacie w chorobie aż do śmierci. I też na samym końcu chcę wam powiedzieć, że właśnie, jak już wcześniej też wspomniałam, że to od nas zależy, jak przyjmiecie ten trud, jaki jest, czy będzie wam dany, czy pozostaniecie w lęku i duchu narzekania, odrzucenia, czy też przyjmiecie go jako łaskę od Pana i otworzycie się na przestrzeń, gdzie Pan Bóg w swoim miłosierdziu będzie działał i będzie działał różne rzeczy, będzie uzdrawiał, kształtował, przybliżał do siebie, przede wszystkim przybliżał do siebie. Historia Noego, jak i moja historia, zakończyła się dobrze. Nawet w tym trudzie, jakże teraz mogę powiedzieć, że mogłam pokochać tutaj mojego Ojca, jest coś niesamowitego. W życiu nie myślałam, że kiedykolwiek to powiem. W moim życiu mogłam właśnie doświadczyć, że po każdej burzy przychodzi słońce, przychodzi radość, miłość. Jasność objawiająca się w postaci pełni Bożej miłości. Takiej pełni, której nie zawsze ja sobie jestem w stanie wyobrazić. Pan Bóg to widzi szerzej. Jego miłość jest miłosierna, jest niezmierzona. I dla takiej lekcji miłości, dla takiego spotkania z miłością, warto przeżyć każdą burzę. Amen.